A teraz w drugiej części naszego rozważania pochylmy się nad pojęciami eros, miłość erotyczna. Starożytni Grecy mieli bujną wyobraźnię i wiele idei, wierzeń i poglądów przedstawiali w postaci różnych bożków i bohaterów. Jednym z nich był eros, który wyobrażał specyficzną postać miłości, głównie miłość między mężczyzną i kobietą. Wylatywał on jako miły, uskrzydlony aniołek z łukiem w pulchnych rączkach i wypuszczał strzały do serc upatrzonych ofiar. Przez tę i bolesną, ale i rozkoszną ranę budził w nich od pierwszego wejrzenia gorące uczucia. I od tego bożka miłość między mężczyzną i kobietą w strefie kultury zachodniej nazywa się miłością erotyczną, albo wprost erosem. Na określenie tego przeżycia pasowałaby polska nazwa zakochanie. Ale i erosowi, i zakochaniu o tyle przysługuje nazwa miłości, o ile u podstaw swoich mają współczynniki i komponenty miłości fundamentalnej, wymienione przez Ericha Fromma i przez nas wyjaśnione. O ile respektują wartość człowieka w ogóle, o ile mają dla niego szacunek, okazują życzliwość, wyrażają troskę, gotowość do poświęceń. Ale miłość erotyczna ma swoje cechy specyficzne. Jakie? Po pierwsze, jest to miłość wyłączna. Łączy tylko dwie osoby, a wyklucza inne. Wtedy, gdy miłość fundamentalna dąży do objęcia jak największej ilości osób, a nawet wszystkich ludzi, to miłość erotyczna usuwa już osobę trzecią. Jest to więc postać miłości zawężonej. Po drugie, jest to miłość par excellence uczuciowa, a więc podlega prawom i nosi cechy uczuć. Jest niespokojna, falująca, zmienna. Przynosi falę uszczęśliwienia, może fascynować, ale łatwo przeradza się w trudną do opanowania namiętność. A nieopanowana przez rozum i wolę może stać się groźną siłą niszczącą osobowość moralną swoją i innych. Bo namiętność staje się nieodpowiedzialna. Wtedy z bohaterki romantycznej przeradza się w bohaterkę dramatów i tragedii. Rości sobie pretensje do bóstwa, przed którym wszystko i wszyscy muszą ustąpić, któremu wszystko należy złożyć w ofierze, którego nie obowiązuje żadne prawo moralne. Często wymaga podeptania wszystkich związków małżeńskich i religijnych z Bogiem i Kościołem. Wtedy można powtórzyć uwagę Williama Jamesa: gdzie namiętność siedzi na tronie, tam rozum stoi za drzwiami. Ale też można oddać ją pod ostrzejszy osąd wymienionego już przeze mnie pisarza angielskiego Lewisa, autora książki Cztery miłości. Pisze: gdy miłość staje się Bogiem, staje się demonem, a więc czymś najgorszym, siłą destrukcyjną, depczącą wszystko, co dobre i moralne, siłą unieszczęśliwiającą każdego, kto jej się poddał. Doskonałą ilustracją demonizmu nieokiełznanego erosa jest dzieło Lwa Tolstoja pod tytułem Anna Karenina. Bohaterka tej książki, czyniąc erosa swoim Bogiem, unieszczęśliwia siebie, swego męża i wszystkich, którzy wpadli w sidła jej uroku. Oczywiście, gdy przytaczamy takie surowe sądy o miłości erotycznej, mamy na uwadze eros nieopanowany, który wyrwał się spod władzy i kontroli rozumu i woli człowieka. Natomiast eros poddany władzom wyższym, eros na swoim miejscu, eros poddany prawom moralnym, jest wartością pozytywną i doniosłą jako preludium do ustanowionego przez Boga związku małżeńskiego, jako wzbogacenie miłości na tej drodze. W tym miejscu możemy usłyszeć znowu starą piosenkę. Jakoby Eros był siłą fatalistyczną, której człowiek nie może się oprzeć i nie może nią pokierować. Otóż wtedy przypomnijmy nasze rozważanie o uczuciach w ogóle i o zdolności, a nawet o obowiązku człowieka panowania nad sferą emocjonalno-popędową. Cytowaliśmy Stanisława Gerstmana, który między innymi napisał: taki obraz człowieka jako niewolnika instynktów i emocji powinien być wreszcie usunięty sprzed naszych oczu. Tym bardziej, że konsekwencje jego odbijają się w postaci wypaczonego obrazu naszej osobowości. A skoro Eros należy do rzędu uczuć, może być i powinien być opanowany przez wyższe władze psychiczne, co nie jest właściwie żadnym bohaterstwem, zwłaszcza w jego stadium początkowym. Głównym zadaniem Erosa jest przyprowadzenie mężczyzny i kobiety do trwałego związku małżeńskiego. On pociąga, ułatwia i umila tę skądinąd trudną drogę. Gdy swoje zadanie wypełni, wyobraźni Greków zwija swoje skrzydełka i szelmowsko się uśmiechając szuka dalszych ofiar, pozostawiając tę parę innym bóstwom pod opiekę. Bo dalsza droga małżonków nie będzie już taka czarująca i romantyczna. A jeżeli naiwni wierzyli, że tak będzie zawsze, to się mylili. Powstają groźne kryzysy. Cytowany przeze mnie pisarz angielski Lewis w Książce Cztery Miłości po opisaniu niektórych wzniosłych przymiotów Erosa dodaje z melancholią, że jest to najbardziej śmiertelna postać miłości. I kto na nią tylko liczy, srodze się zawiedzie. I wtedy jasne, że związek małżeński, budowany tylko na Erosie, to na płaszczyźnie psychologicznej i nawet etycznej dom budowany na piasku. I tutaj znów znajdujemy się na obszarze licznych, czasami bardzo bolesnych rozczarowań, zawodów, dramatów, tragedii, a nawet ludzkich wraków wyrzuconych na martwą plażę. I tutaj nasuwają się pesymistyczne, podstawowe, pryncypialne pytania. Czy w ogóle istnieje prawdziwa miłość? Trzeba wszystkim mówić, istnieje, tylko na wyższym poziomie. Z Erosem łączy się z reguły wymieniona już siła biologiczno-psychiczna, którą nazywamy popędem rodzajowym, albo po prostu seksem, który wyraża się pożądaniem płci odmiennej. One niejako popędzają organizmy, w których tkwią, do wypełnienia podstawowych celów życia, zachowania jednostki i gatunku. Instynkty zaś prowadzą stworzenia obdarowane popędem, często zdumiewająco nieomylnymi drogami do realizacji tych celów. Spójrzmy na świat przyrody, na świat przedziwnych instynktów pszczół, mrówek, czy właściwie wszystkich bytów żyjących. A więc popęd jest jakby odpowiednikiem woli, a instynkt odpowiednikiem rozumu, oczywiście na wyższym duchowym poziomie życia. Uczucia silnie łączą się z tą niższą sferą, ze światem tej, nazwijmy tak, kotłowni napędowej i dlatego na określenie tego świata używa się w psychologii słów sfera emocjonalno-popędowa. Seks należy do najsilniejszych popędów natury ludzkiej. Za Zygmuntem Freudem przyjmowano dość powszechnie pogląd, że seks jest najsilniejszym popędem w człowieku. Ale już uczniowie skorygowali swego mistrza i wykazali, że najsilniejszym popędem natury ludzkiej jest popęd do zachowania gatunku i popęd do znaczenia. Być kimś, być czymś. W każdym razie jest to dynamizm silny i niełatwy do opanowania. Nieopanowany staje się ślepą siłą, brutalną siłą, która może podeptać najpiękniejsze kultury miłości i moralności, podobnie albo nawet w większym zakresie jak pospolita namiętność. Seks i jego pożądanie nie stanowią bowiem żadnej z postaci miłości i nadawanie im, to znaczy popędowi, seksowi, tej nazwy jest grubym nieporozumieniem. Ale seks opanowany i poddany kierownictwu rozumu i woli, umieszczony we właściwym miejscu w naturze człowieka, poddany prawom etyki, jest wartością i to wartością wysokiej rangi, jest dobrem, jak wszystko zresztą, co Bóg zechciał wywołać z otchłani nieistnienia, co Bóg stworzył. Popęd seksualny według myśli Bożej służy wielkim celom i zachowaniu gatunku w pierwszym rzędzie, ale i ubogaceniu miłości małżeńskiej. Tutaj podkreślmy tylko jeszcze trzy prawdy i trzy przestrogi związane z popędem seksualnym. Po pierwsze, żeby popędu seksualnego, wyrażającego się pożądaniem, nie utożsamiać nawet z erosem. Ten popęd może się bowiem aktualizować bez żadnej miłości, nawet erotycznej. Dzieje się to nie tylko w środowiskach podkultury, gwałty, prostytucja, orgie, lecz nierzadko i w małżeństwach o niskim poziomie kultury moralnej. Po drugie, pożądanie seksualne bez fundamentów miłości, bez fundamentów tej podstawowej miłości, stanowi najbardziej zawodną drogę do zawierania związku małżeńskiego. Pożądanie bez fundamentalnych czynników miłości szybciej umiera niż eros. Lud pęka i otwiera się czeluść obcości, niechęci, a nawet resentymentów, nienawiści. Po trzecie, popęd i pożądanie niekoniecznie budzą się po strzale erosa. Często zdarza się, że delikatny, uduchowiony przez głębinową miłość Boga i człowieka eros wycisza pożądliwość zmysłową. Zwłaszcza chłopcy, którzy są bardziej szczerzy wobec dusz pasterzy swoich, nieraz zwierzają się swemu spowiednikowi, że z chwilą zakochania się w ceniącej czystość i stroniącej od wszelkiej prowokacji dziewczynie już nie mają takich kłopotów i dzięki niej nie tyle rozumieją, co czują wartość i piękno czystości przedmałżeńskiej. To zjawisko stwierdzają również odpowiedzialni wychowawcy i psychologowie jako pewną prawidłowość. Niełatwą jest jednak rzeczą w pospolitych sytuacjach i odczuciach odróżnić eros, miłość erotyczną od seksualnego pożądania. Gdy kiedyś jeden ze studentów, właśnie na tej sali, zapytał o tę trudność panią doktor Pultawską, lekarkę o wysokiej kompetencji w tej dziedzinie, ona odpowiedziała krótko, choć drastycznie. Pożądanie śpieszy do łóżka, a miłość umie, a nawet lubi czekać. Oczywiście nie jest to kryterium jedyne, ale i ono może posłużyć nam do odróżnienia szkielka od diamentu. Z tych rozważań, głównie psychologicznych, jak widzieliśmy, wyłania się doniosłe życiowe pytanie. Co mają czynić chrześcijańscy małżonkowie, którzy zgodnie z nauką Chrystusa i Kościoła nie dopuszczają myśli o rozwodzie, a stwierdzają, że ich małżeństwo na płaszczyźnie psychologicznej było pewnym błędem, pomyłką. Zostało zbudowane na piasku, a może i na lodzie, to znaczy na uczuciu i pożądaniu, i erosie, a więc na bardzo nietrwałych elementach. Na to pytanie będziemy szukali odpowiedzi w rozważaniach następnych. Ale już teraz można powiedzieć, że religijni ludzie mogą zawsze znaleźć wyjście ku górze. Mogą tworzyć najgłębsze więzi miłości fundamentalnej, ogólnoludzkiej. Mogą rozwijać i ubogacać komponenty tej miłości. Mogą znajdować światło i siłę w sakramencie małżeństwa. Powinni w cierpliwości i spokoju znosić swoje wady i deficyty miłości uczuciowej. A w takim klimacie rozwiną się nowe, spokojne postacie miłości małżeńskiej, jak przyjaźń, jak przywiązanie, jak miłość rodzicielska do dzieci, które więcej przynoszą radości i szczęścia, aniżeli płaskie pożądanie czy niespokojny eros. Kto jednak jeszcze ma małżeństwo przed sobą, musi uważać, aby nie zawierzyć tylko uczuciu, erosowi, a zwłaszcza pożądaniu zmysłowemu. Małżeństwo musi być zbudowane przede wszystkim na spokojnej, trwałej miłości fundamentalnej. Eros i pożądanie zmysłowe muszą być czynnikami towarzyszącymi. I każdej drodze do małżeństwa musi przyświecać rozsądek wspierany łaską Bożą, osiąganą, wypraszaną w modlitwie. I właśnie na zachowanie i ubogacenie takiej miłości składają ludzie przysięgę przy ołtarzu. I ślubuję Ci miłość oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oto jest dom budowany na skale. Dom wiodący do głębinowego szczęścia, czasem nawet w trudnym małżeństwie. Czego Wam, drodzy, z całego serca życzę i o to się gorąco modlę z Panem Bogiem.